Naszym wieczornym gościem jest Jędrzej Majka, podróżnik, dziennikarz, autor książek.
Dobry wieczór.
Przed nami taka będzie tego wieczoru niezwykła wycieczka, historyczna w zasadzie, ale pełna zwrotów akcji, pełna intryg, pełna niespodzianek.
Historia ludzi, historia przypraw, historia podróży. Właściwie to się zaczęło u mnie wiele, wiele lat temu, kiedy zacząłem jeździć na bazary Ukrainy. Dzisiaj taki modny, ostry temat, ale właściwie tam się po raz pierwszy zachwyciłem przyprawami, takim światem Orientu, coraz bliżej Stambułu, bo pamiętam moją pierwszą taką egzotyczną podróż. To była podróż statkiem z Odessy do Stambułu, historycznie do Konstantynopola. No i ten aromat i ta ciekawość świata spowodowały to, że zacząłem się interesować przyprawami. I dobrą kuchnią, dobrym jedzeniem. I się naraz okazało, że ta historia jest niesamowita. Pełna
no
właśnie tych zwrotów, akcji i tego wszystkiego.
Proszę mnie przekonać. Ja jestem zapachowcem. Ja bardzo lubię zapachy. Wszystko, cokolwiek kupuję, wącham. Jabłka.
No właśnie, zapach też w dzisiejszych czasach covidowych taką ważną rolę odgrywa.
Prawda? Jak
ale
to wąchać jabłka w maseczce?
I jesteśmy w Marrakeszu, Maroko. Suki z przyprawami i naraz sprzedawcy mówią, kup nasz szafran, bo nasz marokański jest najlepszy na świecie. Jedziemy do Iranu, Irańczycy mówią nam, musisz kupić szafran nasz, irański. 70-80% światowej sprzedaży szafranu na świecie jest nasz, on jest najlepszy na świecie. Jedziemy północne Indie, Kaszmir, tam słyszymy na targowiskach, musisz kupić nasz szafran, bo on jest najlepszy na świecie. No i naraz sobie zastanawiam
się. I człowiek zaczyna się zastanawiać, który jest najlepszy
i w ogóle tak naprawdę co to jest szafran i jak się go pozyskuje, bo samo to pozyskiwanie wielu przypraw było tajemnicą. Do XVI wieku w Europie właściwie monopol mieli kupcy arabscy, którzy przyprawy sprzedawali. Później właściwie do XIX wieku zawsze któryś kraj miał monopol na handel daną przyprawą. No ale wróćmy do szafranu, żeby uzyskać 1 kilogram tej najdroższej przyprawy świata, musimy zerwać 150 tysięcy krokusów. Każdy kwiatek ma 3 znamiona, prążki w środku, które po zasuszeniu stanowią przyprawę. Oczywiście nie jest to ten krokus, który nam symbolizuje o tej porze roku wiosnę, tylko gatunek jesienny, no ale z rodziny krokusowatych. No i rzeczywiście, jak odróżnić, co jest prawdziwym szafranem, a co nie, bo cena rynkowa tego najdroższego, ja wymieniłem 3 kraje, gdzie słyszałem podczas podróży, że mam kupić ten miejscowy, bo jest najlepszy na świecie i naraz w ramach tych poszukiwań okazuje się, że najlepszy szafran pochodzi z Hiszpanii, z wyżyny La Mancha, co może bardzo zadziwić.
A to jakieś badania tak mówią? Czy też mieszkańcy Hiszpanii teraz będą mówili z kolei, że nasz
najlepszy? Rzeczywiście, to jest obiektywne specjaliści i rzeczywiście powiem szczerze, że jak tak zacząłem się interesować i smakować niektóre przyprawy, to niektóre, na przykład czarny pieprz z Kambodży, z rejonu Kampot, odróżnie od takiego taniego wietnamskiego, który dzisiaj zalewa rynek. Z szafranem nie mam takich doświadczeń, bo mówimy tutaj, ja podróżuję nisko budżetowo, więc nie mam takich doświadczeń, a cena rynkowa szafranu tego hiszpańskiego przekracza 10 tysięcy euro za kilogram. Więc jeśli my pamiętamy książki historyczne i czytamy, że na przykład czarny pieprz był równy, uncja czarnego pieprzu w średniowieczu była równa uncji złota, czy gałka muszkatałowa, myśmy do XVI wieku, ona też była w pewnym rodzaju walutą, bo kobiety, damy, które szły na bogate przyjęcia, nosiły w jedwabnych sakiewkach gałki. W tamtym okresie nie tyle chodziło o to, żeby gałkę spożywać, tylko się pochwalić. Ona była wyznacznikiem bogactwa. Chodziło o to, żeby daną przyprawę posiadać. Zresztą dzisiaj zwiedzając dobre muzea, działy rzemiosła artystycznego, możemy obejrzeć, z czego wykonane były tarki do gałki, czy pojemniczki, czy woreczki, w których gałka była przechowywana. I my do XVI wieku w Europie, kupując gałkę od kupców arabskich, wiedzieliśmy, że to jest orzech. Że to jest rodzaj orzecha, bardzo drogi, ekskluzywny. Oni nie zdradzali, skąd dana przyprawa pochodzi. No, nikt sobie nie chciał strzelić w nogę, prawda? Mhm. I naraz XVI wiek, Portugalczycy dopływają na Moluki, na wyspy Banda i naraz okazuje się, my dzisiaj te wyspy nazywamy wyspami przyprawowymi, jesteśmy daleko w Indonezji, naraz odkrywają drzewa wysokości 20 metrów i tam owoce przypominające dużą morelę, małą brzoskwinię i okazuje się, że gałka to jest pestka.
Aha.
No i taka to jest historia. A kiedy na Molukach Portugalczycy, później Holendrzy odkrywają drzewa goździkowe, bo to stamtąd właściwie przez całe średniowiecze, no do XVI wieku sprowadzano goździki. I też od razu możemy popatrzeć, że dana przyprawa była niesamowicie popularna, bardzo droga. Poczytamy stare księgi, nie wiem, hinduizmu, czyli Wedy, poczytamy Stary Testament, te przyprawy występują tam z nazwy, czyli były używane. Nie powszechnie, bo były bardzo drogie, ale wiemy o ich istnieniu. I one tylko i wyłącznie dziko do XVI wieku rosły na Molukach. Więc wojsko musiało pilnować tych wysp, żeby nikt nie ukradł sadzonek. A potem udało się to pewnemu Francuzowi, który na inne wyspy kolonialne przeniósł sadzonki tych drzew. Zaczęły się plantacje, cena rynkowa tych przypraw zaczęła spadać. No ale w XVII wieku na przykład za 1 kg goździków można było w Amsterdamie kupić całą kamienicę.
No proszę.
Gdyby dziś w Łodzi, czy u mnie w Krakowie, małą kawalerkę za kilogram goździków.
To by było cudownie. Ty utrzymujesz, że przyprawy trochę zmieniły świat. Ja bym powiedziała, może bardziej zainspirowały, czy zmieniły?
Zmieniły świat, zmieniły. Przede wszystkim myślę, że tak, ten rynek przypraw do XVI wieku, kiedy kupcy arabscy nimi handlowali. Natomiast XVI wiek, kiedy zaczyna się ten podbój kolonialny świata, to rzeczywiście to my Europejczycy się fatalnie wpisaliśmy dla tych lokalnych terenów. Mieszkańców, tak? Początek XVI wieku, znowu ci Portugalczycy, my dzisiaj się zachwycamy Lizboną, że to jedna z najpiękniejszych stolic Europy, ale jednak rzeczywiście, kiedy uderzyli na Ceylon i tam odkryli z kolei drzewa cynamonowe, no to 8 ton wyliczono, że w statkach każdego roku 8 ton cynamonu do Lizbony przypływało. No i miejscowi mieli problemy z tymi Portugalczykami. Ucieszyli się, jak za nimi przypłynęli Holendrzy. Okazało się to jeszcze gorzej. Więc to dla tych miejscowych wcale to nie były fajne czasy, kiedy Europejczycy zaczęli podbijać dane wyspy przyprawowe dzisiaj. Więc te zmiany świata, też ceny danych przypraw, jak się zmieniały. Więc rzeczywiście to oddziaływanie było bardzo duże. My dzisiaj jedziemy do Amsterdamu, zachwycamy się sztuką flamandzką. No a ten cały biznes, to bogactwo tych wielu, te imperia, przyprawy tworzyły imperia od XVI, powiedzmy sobie, do XVIII wieku.
No dobrze, ale teraz to wszystko się wymieszało. Ty podróżując po świecie dostrzegasz jeszcze takie przyprawy, których my na przykład nie znamy?
Nie, myślę, dzisiaj jest trudno
wszystko
powiedzieć,
jest do kupienia
że
już.
Czegoś. Wszystko jest do kupienia, tylko tak jak w ciągu wieków przyprawy były podrabiane, tak i dziś są podrabiane. Różnica pewnie polega na tym, że my dzisiaj łatwiej możemy wiedzieć, jak dana przyprawa wygląda, czy jak ma smakować. Powiedzmy sobie, że ten XIV, XV wiek, gdzieś wytworzyła się moda na jakąś przyprawę. Łatwiej było ją podrobić, bo ktoś nie wiedział, jak ona ma tak do końca wyglądać, czy rozkoszować się smakiem. Ale dzisiaj podróbki są nieco inne. W średniowieczu do zmielonej gałki dosypywano popiół, do imbiru mielonego dosypywano kredę, do pieprzu dosypywano jałowiec, czyli te wszystkie substytuty. No dzisiaj, jakbyśmy dobrze się przyjrzeli szczególnie mieszankom, co producenci nam dosypują, no to będzie wszechobecna mąka, mleko w proszku czy cukier, więc zachęcamy do tego, żeby przejrzeć, może nie teraz w czasie naszej rozmowy, ale kiedy się rozmowa zakończy, to pójść, drodzy państwo, zajrzyjcie do swoich szafek. Przyprawa korzenna do piernika, mieszanka do kurczaka. Spójrzmy na skład. Mieszanka korzenna, która powinna zawierać właściwie z wyjątkiem imbiru same ciemne przyprawy zmielone. Goździki, cynamon, gałkę. Mhm. Jeśli wysypiemy i zobaczymy, że jest jasna, to możemy być wręcz przekonani,
że
w środku jest cukier i mąka, cukier, mleko w proszku. To jest to, co producenci dzisiaj dosypują, a tak naprawdę tych oryginalnych przypraw jest bardzo mało. Dlatego zawsze zachęcam żeby sobie robić mieszanki samemu. A jak zrobimy samodzielnie, to trzeba uważać. To wcale nie jest skomplikowane, bo takie stare, jeszcze dawne młynki do kawy w domu mamy, więc nie stanowi to problemu. Natomiast absolutnie nie można popełnić tego błędu, który ja popełniłem. Bo pracując nad książką, każdy rozdział o każdej przyprawie zawiera w sobie przepis. No i przygotowałem wspaniałą przyprawę do piernika. Dzwonię do mojej mamy, mówię: mamo, muszę przetestować, daj mi jakiś taki szybki przepis na piernik. No i mama mi dała. W przepisie było użyć torebkę opakowania przyprawy korzennej. Więc wyliczyłem ilość, a w domu jeszcze miałem opakowanie XXL, no bo to nas ciągnie, oko ciągnie, nie tylko nos po zapachu, ale przecież oko, kiedy kupujemy mieszanki przypraw. No i wyliczyłem, ile łyżeczek, no i moją wspaniałą przyprawę użyłem w tej samej proporcji. Ciasto było nie do zjedzenia, ponieważ było zbyt ostre, zbyt wyraziste. No, to też pokazuje, jaka jest różnica, jeśli zrobimy sobie mieszankę sami. A jaka jest ta, którą kupujemy w sklepie.
Ale wtedy nie będziemy mogli skorzystać z żadnych przepisów, bo one już są wyliczone pod te gotowe mieszanki.
Otóż to, dlatego nigdy nie używamy. Jeśli jest opakowanie, to nam wystarczy jedna płaska łyżeczka.
Myślę, że jeżeli chodzi o przyprawy, to one były wykorzystywane nie tylko do produktów spożywczych.
Oczywiście od niepamiętnych czasów właściwie się pojawia świat medyczny. Ja z medycyną, no, żyjemy w czasach, że nie jedna celebrytka bez matury dzisiaj jest ekspertem od spraw medycznych. To wychodziło to wielokrotnie w czasach covidowych. Nie jestem lekarzem, więc nie będę się wypowiadał na tematy medyczne. Ale studiując, czytając książki medyczne od starożytności, możemy korzystać z tej wiedzy, jaka się tam pojawia, tak? Że są domowe metody, tak jak mamy czosnek, to słyszymy, że na przeziębienia jest idealną rzeczą cynamon, czy goździk, czy imbir.
Rozgrzewają.
Tak. Herbata z imbirem zawsze jest rozgrzewająca.
Olejek z oregano jest szalenie popularny.
Oczywiście, że tak, ale na przykład jeśli przyjrzymy się kurkumie, każdy, kto porozmawia z jakimkolwiek Hindusem w Polsce, to każdy powie, że kurkumę ma, bo jeśli się skaleczy, to wystarczy sproszkowanym kurkumą posypać ranę i sprawa będzie załatwiona. Będzie to szybko się zagoi, a poza tym działanie antybakteryjne, antyseptyczne.
O ile kurkuma, nie ma pajęczyny, bo to dokładnie
no,
takie
to
samo działanie
uważać,
ma.
To musimy na to uważać. A poza tym no, wiele ośrodków naukowych, medycznych prowadzących badania nad chorobami nowotworowymi także prowadzi badania nad lekiem na bazie kurkumy, więc to jest też kolejny taki szafran. Też działanie bardzo prozdrowotne. Cały świat kosmetyków, tak? Czyli
no właśnie,
nie jedno spa reklamują cudowny kwiat wanilii, który kwitnie tylko jeden dzień. Wszystkie olejki waniliowe, tak? To myślę, że ty byś więcej opowiedziała na temat, ile kosmetyków dla kobiet na przykład jest na bazie...
Ale ja zwracam uwagę na to, jaką podstawę mają na przykład perfumy i wiem, że nuta piżma na przykład bardzo mi odpowiada, że jest bergamotka, która mi bardzo odpowiada. Jeśli do tego jeszcze dorzucimy, nie wiem, różę, mandarynkę i jaśmin, to wychodzi mój ulubiony zapach.
No proszę.
No, ale szukam takich.
Świetne.
Bo wiem, jaka podstawa mi odpowiada.
No właśnie. A Kleopatra na przykład, my wiemy doskonale, znaczy wiemy, pamiętamy z literatury, że zażywała słynnych kąpieli w mleku, tam kozim czy jakimkolwiek innym, ale bardzo często zażywała kąpieli szafranowych. No to był wyznacznik bogactwa, żeby pokazać, że ją na to stać. Ale oczywiście musimy też pod kątem medycznym uważać, jeśli chodzi o proporcje, bo taki cynamon w bardzo dużej dawce potrafi być śmiertelny. Szafran również. Badania prowadzono na zwierzętach, nie na ludziach, ale przy moich 77 kg wagi jakieś 1,5 kg szafranu byłoby dawką śmiertelną. No, ale jak już ktoś chciałby mnie uśmiercać, to niech pamięta, żeby to był szafran ten hiszpański.
Trzeba też bardzo uważać z piołunem podobno.
Tak.
On jest dodawany do alkoholu, ale podobno jak ktoś przedawkuje, to ma różne takie wizje potem.
No dokładnie te same skutki będą po dużej ilości gałki. Zresztą pamiętajmy, że już w połowie XX wieku w ten sposób narkotyzowali się więźniowie w Stanach Zjednoczonych. I mniej więcej w latach 60. XX wieku we wszystkich więzieniach stanowych została gałka zabroniona. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj w polskich więzieniach zarówno gałka, jak i wszelkie rodzaje grzybów również w kuchni i na talerzu się nie pojawiają.
Przyznam, że nie wiedziałam, ale też zachodzę w głowę, jak to jest powiedzieć, że ktoś przedawkował gałkę muszkatołową.
Jest to dość tak intensywna, tak, ale jest to tak intensywna przyprawa, że trudno sobie wyobrazić, że ktoś by chciał w taki niefajny sposób się w fajniejszy stan wprowadzać.
Myślę jeszcze, że oprócz kosmetyków, oprócz walorów zdrowotnych, to mamy na przykład kadzidła.
Tak, oczywiście i to znowu ten cały świat religii, Stary Testament, Wedy, czyli święte księgi hinduizmu, tam się będzie wiele przypraw tak pojawiało właśnie w kontekście kadzideł. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny świat, czyli wszystkich wróżek, eliksirów młodości, piękności, nieśmiertelności, tam zawsze składnikami będą przyprawy.
One też są dodawane do różnych właśnie kremów, balsamów.
Mydeł.
I często mają działanie jakieś właśnie, czy to rozświetlające, czy to właśnie przyciemniające.
Tutaj przede wszystkim byśmy musieli uderzyć w stronę Indii i właśnie kurkuma i wszystkie takie kremy.
No bo chyba, właśnie, bo one są jeszcze barwnikami.
Są barwnikami naturalnymi. To jest kolejny cały dział o przyprawach. Możemy mówić, że są to świetne barwniki. I zresztą jako barwniki były stosowane, tu znowu starożytny Egipt, balsamowanie zwłok, kolejny temat, prawda? Ale także tkaniny cesarzy były barwione na przykład szafranem. My dzisiaj mówimy, że kurkuma jest szafranem ubogich, bo jeśli chcemy sobie zabarwić ryż na żółto, a nie stać nas na szafran, to możemy zrobić tę samą czynność za pomocą kurkumy, czyli substytutu szafranu. Ale to jest kolejny wielki świat właśnie jako barwniki tkanin, ale także naszego ciała.
No właśnie, bo kiedyś, przynajmniej jeżeli chodzi o barwienie na przykład jajek przed Wielkanocą, to właściwie używaliśmy tych naturalnych
składników. Cebula, herbata.
Teraz mamy barwniki.
Teraz mamy sztuczne. Wcześniej, ja pamiętam, u mnie w domu do dziś jest
cebula,
zwyczaj.
Głównie cebula.
Cebula. No ale możemy właśnie wsypać łyżeczkę kurkumy.
Właśnie.
I będzie to świetny barwnik. A jeśli mamy w domu szafran, i teraz ktoś się przysłuchuje naszej rozmowie i naraz się zacznie zastanawiać, czy mam w domu podróbę, czy oryginał, no to możemy powiedzieć, że dwie metody
sprawdzić.
Sprzedamy, jak sprawdzić. Pierwsze to jest zapach. Pierwsze to jest zapach. Jeśli wydajemy
wiemy, jak pachnie.
Duże pieniądze, no to zaraz zdradzimy. Pierwsze, prawdziwy, oryginalny szafran, choć powinno się wydawać, że płacimy za niego dużo, to powinien być jakiś niezwykle przyjemny zapach. Otóż nie. Prawdziwy szafran ma zapach lekarstw, bardziej taki aptekarski posmak, co może rozczarować, ale to jest tylko i wyłącznie dowód tego, że szafran jest oryginalny, prawdziwy. A drugie, test wody, czyli w temacie tego, o czym rozmawiamy jako barwnika. Bierzemy sobie do szklaneczki, do kieliszka troszkę wody ciepłej, nie za zimnej, nie za gorącej. Wrzucamy 2-3 znamiona i jeśli będzie się lekko uwalniał kolor na taki złot, faceci mają zawsze problem z kolorami, więc tu mogę być nieprecyzyjny, ale to też będzie zależało, czy mamy szafran. Jaki gatunek szafranu? Zupełnie inny będzie ten z Kaszmiru od tego z Iranu, ale mniej więcej taki żółtawy idący w pomarańczowy kolor. Jeśli się będzie bardzo wolno uwalniało, to jest oryginał. Jeśli
taki
puści kolor, tak, jeśli puści jak plakatówka, to znaczy, że mamy podróbę. Najczęstszą podróbą szafranu jest krokosz barwierski, który jest świetnym barwnikiem, ale no, jego kilogram kupimy za 20-30 zł.
No proszę.
A nie za 1000 euro. Ale ten irański szafran to jest w granicach 2500 euro.
No ale
za
jak
kilogram.
Ten szafran taki drogi, to czy
ale
to
kupujemy
jest sens
jeden
na eksperymenty? Jeszcze
no nie, my użyjemy. Nie, użyjemy to później do ryżu. To jest taka próba. No, w ogóle jedzenia nie marnujemy, nie wyrzucamy. To tym bardziej drogich przypraw. Więc jeśli już będziemy stosować do ryżu, No, metody są właściwie trzy, albo w tłuszczu, więc jeśli mamy już na patelni tłuszcz i ryż podsmażony, odsuwamy ryż z patelni i tam wrzucamy kilka znamion, albo możemy właśnie troszkę w wodzie rozpuścić, albo folię i w piekarniku podpiec i wtedy wrzucić, więc mamy różne zastosowanie, jak uwolnić ten prawdziwy aromat i jego barwę. I później dodajemy. No najczęściej do ryżu w Polsce, no do zupy rybnej. W ogóle szafran, powiedzmy sobie, nie jest bardzo popularną przyprawą, tak jak, nie wiem, pieprz, cynamon czy goździki.
To gdybyś miał ocenić popularność przypraw w Polsce, my w ogóle jesteśmy smakoszami przypraw, czy
uczymy się dopiero początkujący? Uczymy się. Myślę, że były czasy, kiedy tych przypraw było dużo.
Za komuny
pojawiły się wszelkiego rodzaju mieszanki przypraw, które rzeczywiście były takimi mieszankami suszonych warzyw głównie, które dodawaliśmy, sól, pieprz, to jest podstawa wszystkiego. Sól, która jest, powiedzmy sobie, średnio zdrowa, choć jest potrzebna i niezbędna do życia, no to te 5 gramów dziennie, a nie więcej. Czarny pieprz, no dzisiaj zalany jest rynek pieprzem wietnamskim, który, no, bardzo często jest tak, że mówimy, że coś dawniej smakowało zupełnie inaczej.
To prawda.
I na przykład w przypadku pieprzu jeszcze 20-30 lat temu mieliśmy na stołach pieprz indyjski, który był naprawdę dobrej jakości. Dzisiaj został wyparty wietnamski.
To może też być powód, ale tutaj należy zwrócić uwagę, że myśmy sobie ten pieprz mielili przed jedzeniem. A teraz kupujemy już gotowy, zmielony.
W ogóle
po jakimś czasie w ogóle nie ma zapachu.
Kupowanie przypraw mielonych kompletnie nie ma sensu. Pieprz jeszcze aż tak bardzo szybko tego swojego aromatu się nie pozbywa, ale na przykład kupowanie mielonej gałki kompletnie nie ma sensu, bo wśród wszystkich przypraw gałka najszybciej traci swój aromat. A jeśli będziemy mieli tarkę, no są też młynki do gałki, to wystarczy naprawdę odrobina do flaczków, pasztetów, czy do czego kto sobie gałkę dodaje, żeby był ten niesamowity smak i aromat. Dlatego kupowanie mielonych nie ma sensu.
A niektórzy też uważają, że do niektórych przypraw to należałoby używać takich metalowych urządzeń, takich jak moździerz, żeby one też nie traciły jakiegoś tam aromatu swojego.
Tak, ja mam strasznie dużo moździerzy, bo właściwie gdziekolwiek nie jestem na świecie i na tych bazarach, to uwielbiam przywozić sobie moździerze.
I wiadomo, co ci kupić na prezent.
Więc tak, moździerze uwielbiam i rzeczywiście mam konkretne moździerze do konkretnych przypraw. Ale w Polsce to się zmieniło się ta moda dzięki temu, że coraz częściej podróżujemy. Coraz więcej podróżujemy, no i poznajemy inne smaki. I
przywozimy
też,
sobie, często jest nawet moda na to, żeby przywozić.
To jest w ogóle najwspanialsza rzecz, żebyśmy z podróży nie przywozili magnesów plastiku, takiej wszechobecnej chińszczyzny, bo niestety dzisiaj, jak podróżujemy gdziekolwiek na świecie, to nawet te wspaniałe, niby lokalne produkty zostały wyprodukowane w Chinach. Natomiast przyprawy są taką rzeczą, którą warto przywieźć, a nawet po czasie możemy się zszokować wręcz historią danej przyprawy. Pamiętam, kiedy byłem w Indonezji na wyspie Jawa, byłem na targowisku i sprzedawca mi sprzedał pieprz. Taki mały pieprz z ogonkami przypominający, no, plemniki najprościej powiedzieć. Przywiozłem go do Krakowa, ugotowałem coś z dodatkiem tego moździerza, z dodatkiem tego pieprzu, który w moździerzu, który
roztarłem.
Także przywiozłem z Indonezji, roztarłem, średnio mi smakował. I chyba ze 2 lata później, kiedy pisałem do książki rozdział o czarnym pieprzu, naraz czytam, że do XVII wieku, czyli nasze prababcie, używały w kuchni pieprzu ogoniastego. Pieprz ogoniasty, nazywany pieprzem kubeba, który był bardzo popularny w Europie i on pochodzi z Indonezji, z wyspy Jawa. Mówię, o,
czyżby to?
Biegnę do kuchni, porównuję w internecie. Mówię, tak, Sprzedawca mówił prawdę. To jest pieprz pochodzący. Oczywiście od tego momentu go bardzo oszczędzam. On jest już wyjątkowy i go niesamowicie lubię i
jak
cenię.
Jak się nie smakuje.
Już mi smakuje, bo jak poczytałem jego historię, to się wszystko zmienia. Ale zastanowiło mnie, dlaczego on był tak popularny w Europie, a dziś właściwie go nie ma. Pierwszy raz w ogóle słyszałem o tym pieprzu. I okazało się, że w XVII wieku król portugalski, który handlował czarnym pieprzem indyjskim, pozbył się konkurencji z Indonezji i zabronił sprowadzania do Europy pieprzu Kubeba. I od XVII wieku właściwie jego marka w Europie zniknęła, a my dziś kupimy ten pieprz w aptekach, w sklepach takich zielarskich, ziołowych, ponieważ jest, ma on działanie prozdrowotne, dobrze robi na choroby żołądkowe, na kaszel, przeziębienia.
Nie wydaje ci się, że jeżeli chodzi o przyprawy, o zioła, to jest trochę nadinterpretacja też z tymi ich działaniami, że one się po prostu lepiej sprzedają w ten sposób?
No jeśli działa placebo, jeśli komuś pomaga, to czemu nie?
No właśnie, bo zastanawiam się, czy to wszystko rzeczywiście tak należy traktować jak złoto, bo czasem takie najzwyklejsze, my to byśmy powiedzieli chwasty, no to są oczywiście zioła, nie wszyscy znamy się na tym, jak one działają, ale te takie najprostsze, które pewnie znaleźlibyśmy wkoło siebie, są na wyciągnięcie ręki. Gdyby nam się chciało zerwać i ususzyć, to potrafią osiągać po prostu nieprawdopodobne ceny.
Zresztą to jest najpiękniejsze właściwie w kuchniach świata, że jednak jemy to, co jest na wyciągnięcie ręki. Niestety dzisiaj ta globalizacja spowodowała to, że wszędzie jemy to samo. Jest mało produktów i tak samo jest ze światem przypraw czy ziół. No trudno, żeby w krajach, gdzie jest bardzo zimno, jadać kuchnię śródziemnomorską, tak? No jednak te wszystkie słoniny, sała są potrzebne do jedzenia tam, gdzie są ostre zimy, a sałaty i trawy możemy zajadać tam, gdzie są
tam,
upały.
Gdzie jest ciepło, oczywiście.
No i tak samo jest z przyprawami. Właściwie do tych wszystkich mieszanek korzennych, imbirów, gałki, cynamonu, my w Polsce właściwie tylko w okresie jesienno-zimowym sięgamy.
Czas jest niestety nieubłagany. Nie wszystko da się opowiedzieć. Zachęcamy, żeby zaglądać do twoich książek, do książek Jędrzeja Majki. Tam bardzo dużo o smakach, o przyprawach, ale także znajdziemy tam historię miejsc, które odwiedziłeś, w tym także Ukraina. Ukraina pewnie twoimi oczami sprzed kilku lat.
No ja Ukrainę rozkochałem się w Ukrainie ponad ćwierć wieku temu. Ponad ćwierć wieku temu, kiedy zacząłem moje podróże właściwie po wszystkich, po większości dawnych republik Związku Radzieckiego.
I szczególnie zakochałeś się we Lwowie.
Zakochałem się we Lwowie z racji ludzi. Mnie po polskim Lwowie oprowadzali Ukraińcy, Ormianie i to było dla mnie niezwykłe. Później kolejny taki okres bardzo ważny dla historii Ukrainy, czyli rok 2004 i pomarańczowa rewolucja, którą spędziłem w Kijowie na Majdanie. Później rok 2014, czyli początek tej wojny. My dzisiaj mówimy, że to jest 20 któryś
dzień. Że ta wojna
dzień,
właściwie cały czas trwała.
Ale ta wojna trwa od 2014 roku i kiedy dzieci moich przyjaciół wtedy były w wojsku i walczyły. Potem się troszkę uspokoiło. W naszych oczach
wyciszyło się,
ale tamte walki przy granicach cały czas trwały przez te wszystkie lata. Więc jest to wielki, wielki ból, tym bardziej, że, no, że teraz też rodzina z czwórką dzieci jest u mnie w Krakowie, więc jakby żyjemy, uczymy się polskiego. Więc to jest też taki czas bardzo, bardzo smutny. Co możemy zrobić? No, zjednoczyliśmy się niesamowicie w tej pomocy i to jest piękne. I miejmy nadzieję, że to się bardzo
szybko skończy. A nie
będziesz
się trochę bał pojechać teraz do Lwowa i zobaczyć ten ogrom zniszczeń?
Nie będę się bał, bo myślę, że niebawem tam pojadę, więc
czas pokaże, jest, jakie będą możliwości.
No i w jakim charakterze będę musiał tam pojechać.
No właśnie. Samym smakiem pewnie nie da się opowiedzieć o świecie, ale myślę, że świat, który byłby pozbawiony tego właśnie, byłby właśnie tym światem bez smaku.
Na pewno, no podróżuje się tylko i wyłącznie po to, żeby poznawać ludzi, a jak spotkania z ludźmi, to zawsze są spotkania przy stole i właściwie jeśli opowiadam o jakimś kraju, no to absolutnie nie zabytki. No to są zabytki nas, turystów, zawsze zabytki, no być w Paryżu, nie widzieć wieży Eiffla.
Czyli zmysłami, emocjami
natomiast,
próbujesz opowiedzieć.
No, bez ludzi, zwiedzanie, bez poznawania ludzi, kultury, religii, ale zawsze to wszystko się spotyka przy stole i będą to spotkania czasem straszne, czasem przerażające, czasem niebezpieczne, czasem bardzo wesołe. Pamiętam mój pierwszy pobyt w Gruzji, kiedy jeździłem po klasztorach wysoko w górach położonych. I pamiętam, no Gruzja jeszcze w czasach, kiedy jeździłem tam, trzeba było mieć wizę, więc to nie była taka destynacja bardzo turystyczna, jak dzisiaj się, jak, no, w ogóle mówienie dzisiaj w ciągu tych ostatnich 2 lat o podróżowaniu jest też jakąś rzeczą irracjonalną,
no,
bo mówiąc dzisiaj to mówimy, co było przed COVID-em. No to podróżowanie wyglądało zupełnie inaczej, ale pamiętam właśnie taką sytuację, że z moim przyjacielem Ukraińcem przemierzaliśmy całą tą Gruzję i Armenię. No i na cmentarzu była grupka mężczyzn, no i nas wołali. Trochę wystraszyliśmy się, bo to było dość wysoko w górach, ci mężczyźni mieli brody, widzieliśmy, że tam broń leży na stoliku, jest impreza, no, zakrapiana dużą ilością gruzińskiego wina. No i troszkę odwróciliśmy ten głowy, że niby nie słyszymy, no ale jeden z nich przyszedł do nas, mówił po rosyjsku, no jeszcze to było to pokolenie mężczyzn, które służyło w armii, więc rosyjski znali. No i powiedzieli, że koniecznie mamy przyjść tam do nich na ten cmentarz. No i trochę byliśmy bez wyjścia, poszliśmy. No i ten strach minął bardzo szybko, bo okazało się po pierwsze, że był to obchodzony 40 dzień od pogrzebu żony jednego z tych mężczyzn. No i było to takie wielkie gruzińskie świętowanie.
Na cmentarzu.
Na cmentarzu. Jadłem tam najlepsze bakłażany w życiu, jakie jadłem, bo jedzenie było niesamowite.
To są w ogóle nieprawdopodobne tradycje tego świętowania na cmentarzach.
Te ich brody, ten zarost, ponieważ mężczyźni się 40 dni od pogrzebu nie golą, tak? Ta leżąca broń na tych stołach i butelki po wodzie, takie 5-litrowe pełne wina. No i zostaliśmy bardzo szybko ich rodziną, tak, że moglibyśmy tam w ogóle w Gruzji zamieszkać. Ale ten strach na początku, później ten stół, poznanie o co chodzi, później zwieźli nas samochodem, co było rzeczą nieodpowiedzialną i fatalną, no ale zwieźli nas samochodem z tego cmentarza, on był dość wysoko poza wioską, żeby nas przedstawić swoim mamom, swoim żonom, swoim dzieciom. I tak zostałem częścią rodziny gruzińskiej.
W towarzystwie rodziny ukraińskiej.
Tak, tak. Mój przyjaciel Ukraińiec, który studiował w Krakowie i który w Krakowie też mieszka. No, godzinę po tym, jak dowiedział się, że wybuchła wojna, no to zaraz na Ukrainę pojechał i tam teraz jest. Natomiast rzeczywiście przyjechaliśmy kawał świata wspólnie.
I wszystkie te historie znajdziemy w twoich książkach. Naszym wieczornym gościem był Jędrzej Majka, podróżnik, dziennikarz i właśnie autor książek. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.